Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.
Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Grzymska, a moim gościem jest dr Emilia Gospodarska z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Dziś porozmawiamy o otyłości. Otyłość to jedna z chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Ale czy tkanka tłuszczowa to samo zło? Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
Pani doktor, czym jest nadwaga, a czym otyłość?
Otyłość to inaczej choroba metaboliczna wynikająca z zaburzenia tak zwanego bilansu energetycznego, czyli równowagi między poborem i wydatkowaniem energii, objawiająca się zwiększeniem ilości tkanki tłuszczowej w organizmie. I różnice między nadwagą a otyłością wynikają z ilości zgromadzonej białej tkanki tłuszczowej w organizmie. Takim wskaźnikiem jakby odróżniającym nadwagę a otyłość jest tak zwany wskaźnik BMI, z angielskiego to jest Body Mass Index, i wylicza się go poprzez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. I wskaźnik BMI o wartości od 25 do 30 wskazuje na nadwagę, natomiast 30 i powyżej wskazuje nam na otyłość.
Jak wyglądają statystyki światowe i krajowe dotyczące osób z nadwagą i otyłością?
Najnowsze statystyki mówią, że obecnie na świecie jest już ponad 2 miliardy osób z nadwagą lub otyłością. I dla porównania powiem, że obecnie Ziemię zamieszkuje około 7,5 miliarda ludzi, czyli prawie 1/4 z nich ma nadwagę lub jest otyła. I liczba ta stale rośnie. W Polsce z kolei z nadmierną masą ciała zmaga się około 70% społeczeństwa, z czego co czwarty Polak jest otyły. Alarmujące są statystyki dotyczące nadwagi i otyłości u dzieci. Ocenia się, że w Europie już co piąte dziecko ma nadmiernie zwiększoną masę ciała, a liczba ta zwiększy się o 60% do 2030 roku. I nie inaczej jest również w Polsce. Dodatkowo eksperci alarmują, że polskie dzieci już teraz tyją najszybciej w Europie. I jeżeli nie zmienimy ich przyzwyczajeń żywieniowych, to za kilka lat już co czwarty Polak może zmagać się z nadmiernymi kilogramami. Już teraz te statystyki są zatrważające, a szacuje się, że problem otyłości jeszcze przybierze na wadze po pandemii COVID-19. Już teraz około 30% Polaków deklaruje, że zwiększyło swoją wagę w ciągu ostatniego roku. Także statystyki nie są optymistyczne.
No właśnie, a jakie są przyczyny otyłości oprócz tego, że siedzieliśmy rok w domu i sami piekliśmy chleb?
Tak, właśnie główną przyczyną otyłości jest wzrost spożycia energii poprzez zwiększenie spożywania żywności przy równoczesnym spadku aktywności fizycznej. Jednak czasami słyszymy, że osoby z nadwagą lub otyłem mówią, że mało jedzą, ale i tak nie mogą schudnąć. I okazuje się, że otyłość to nie zawsze wynik spożywania zbyt dużej ilości jedzenia. I w takim przypadku ogromną rolę w rozwoju otyłości odgrywają inne czynniki, w tym czynniki genetyczne, ponieważ okazuje się, że o tempie metabolizmu decydują również geny i pod tym względem ludzie różnią się między sobą. Właśnie ciekawe jest to, że w momencie, gdy rodzice są szczupli, ryzyko otyłości u dziecka wynosi jedynie 7%. Natomiast gdy oboje rodzice są otyli, wówczas to ryzyko sięga aż do 80%. Ale należy zaznaczyć, że jeżeli ktoś jest obciążony genetycznie, nie znaczy to, że będzie otyły, ponieważ muszą jeszcze równocześnie zaistnieć czynniki środowiskowe sprzyjające otyłości. I tutaj chodzi głównie o nieprawidłowe wzorce żywieniowe, czyli nadmierne spożywanie tłuszczów i cukrów prostych oraz brak aktywności fizycznej. Inne czynniki powodujące otyłość to są zaburzenia równowagi hormonalnej, w tym niedoczynność tarczycy, zaburzenia również ośrodkowego układu nerwowego, głównie funkcji podwzgórza, gdzie znajduje się tak zwany ośrodek głodu i sytości. Innym czynnikiem może być również stosowanie niektórych leków. i my również sami możemy spowolnić nasz metabolizm, stosując restrykcyjne diety, ponieważ podczas odchudzania mamy nadzieję, że w momencie dostarczania małej ilości pożywienia nasz organizm będzie spalał odłożoną tkankę tłuszczową, aby dostarczyć energię do właściwego funkcjonowania. Ale na początku rzeczywiście spalamy nadmiarowe kalorie, ale równocześnie spowalniamy nasz metabolizm, co często prowadzi do przybierania na wadze już po zakończeniu diety.
I to się nazywa ten efekt
jojo. Tak zwany efekt jojo, tak.
I przylepia nam się tu i ówdzie, czy są jakieś rodzaje otyłości?
Ze względu na umiejscowienie tkanki tłuszczowej w ciele wyróżnia się dwa typy otyłości. Otyłość brzuszną, inaczej trzewną, gdzie tkanka tłuszczowa gromadzi się w górnej części ciała i na brzuchu. I potocznie można się spotkać z określeniem otyłość typu jabłko. I ten typ otyłości częściej dotyczy mężczyzn. Drugi typ otyłości to jest otyłość udowo-pośladkowa, gdzie nadmiar tkanki tłuszczowej występuje w dolnej części ciała, czyli na biodrach, pośladkach i nogach. I potocznie mówi się otyłość typu gruszka i ona częściej dotyczy kobiet. I tutaj należy zaznaczyć, że otyłość brzuszna jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ w tym typie otyłości tkanka tłuszczowa gromadzi się wokół narządów, w mięśniach i w samych narządach, upośledzając ich pracę, co może prowadzić do wielu niebezpiecznych skutków zdrowotnych.
Ale jest też otyłość, której nie widać.
Tak, to jest tak zwana otyłość ukryta, czy też wewnętrzna i dotyczy ona osób z tak zwanym syndromem TOFI, czyli thin outside, fat inside, czyli szczupli na zewnątrz, otyli w środku. I osoby takie mają prawidłową wagę ciała, ale posiadają zbyt wysoką procentową zawartość tkanki tłuszczowej, szczególnie tej trzewnej. I takie osoby są zatem w grupie ryzyka powikłań związanych z otyłością. I zazwyczaj osoby z syndromem TOFI źle się odżywiają i są bardzo mało aktywne fizycznie. I to, że ich otyłości nie widać na zewnątrz, jest dla nich bardzo zgubne, ponieważ takie osoby wyglądają normalnie, więc pozornie mogą myśleć, że są zdrowe i nadal prowadzić niezdrowy tryb życia. I dopiero badania krwi i analiza składu ciała tak naprawdę mogą pokazać nieprawidłowości.
A jakie są zdrowotne konsekwencje otyłości?
Cukrzyca typu drugiego, udary mózgu, choroby układu krążenia, a nawet niektóre nowotwory, na przykład nowotwór jelita grubego. Również otyłość to są problemy natury psychicznej, czy też psychologicznej, ponieważ osoby z nadmiarowymi kilogramami często zamykają się w sobie.
Depresja.
Tak, i często właśnie może być przyczyną również depresji.
No dobrze, a czy są jakieś rodzaje tkanki tłuszczowej?
Tak, w naszych organizmach mamy dwa rodzaje tkanki tłuszczowej. Białą tkankę tłuszczową, która kojarzy nam się głównie z nadwagą i otyłością oraz zagrożeniem wieloma chorobami i jej główną rolą jest magazynowanie energii w postaci tłuszczu. I mamy również drugi rodzaj tkanki tłuszczowej, tak zwaną brązową tkankę tłuszczową, która różni się zarówno budową, jak i funkcją od tej białej tkanki tłuszczowej, a mianowicie spala tłuszcz, a powstałą energię uwalnia w postaci ciepła, aby utrzymać właściwą temperaturę naszego ciała. I proces ten nazywamy termogenezą. Czyli jednym słowem te brązowe komórki tłuszczowe są to komórki, które pożerają kalorie.
U kogo najczęściej występuje ta brązowa tkanka tłuszczowa?
Brązowa tkanka tłuszczowa w znacznych ilościach obecna jest u zwierząt hibernujących oraz u gryzoni, ale jeżeli chodzi o człowieka, to przez wiele lat sądzono, że występuje ona głównie u noworodków i małych dzieci, a następnie stopniowo zanika i nie występuje u osób dorosłych. Lecz wyniki badań z ostatnich lat wykazały, że nie do końca jest to prawdą i wykazano obecność brązowej tkanki tłuszczowej również u znacznego odsetka osób dorosłych. I od tego czasu nastąpiła eksplozja zainteresowania tą brązową tkanką tłuszczową, ponieważ ze względu na jej funkcję, czyli spalanie tłuszczu, zaczęto upatrywać w niej nowej metody w walce z otyłością. i doświadczenia z wykorzystaniem zwierząt, tutaj głównie myszy i szczurów, z otyłością pokazują, że aktywacja już tej istniejącej brązowej tkanki tłuszczowej i indukcja brązowych komórek tej brązowej tkanki tłuszczowej w białej tkance tłuszczowej z kolei przyczynia się do utraty wagi poprzez spadek zawartości tej białej tkanki tłuszczowej oraz do poprawy wskaźników metabolicznych. Inne doświadczenia polegające na przeszczepianiu brązowej tkanki tłuszczowej właśnie do organizmów myszy lub szczurów dały analogiczne rezultaty. Badania nad wykorzystaniem właściwości brązowej tkanki tłuszczowej do walki z nadwagą i otyłością są jeszcze jednak na wczesnym etapie i nie można powiedzieć, że sama aktywacja brązowej tkanki tłuszczowej przyczyni się do znacznej utraty wagi u człowieka. Jednak bardziej należy to traktować jako uzupełnienie w terapii, ponieważ leczenie otyłości wymaga kompleksowego podejścia. Z jednej strony obniżenia poboru energii w postaci pokarmu, a z drugiej strony zwiększenia wydatkowania energii, na przykład wykorzystując właściwości brązowej tkanki tłuszczowej.
Z nadzieją czekamy na efekty.
Prowadzone są badania nad znalezieniem nowych czynników powodujących właśnie aktywację brązowej tkanki tłuszczowej, czy też powstawania nowej, które właśnie mogą posłużyć jako baza do konstruowania w przyszłości leków w terapii otyłości.
A zanim to nastąpi, ruszajmy się, bo ruch to zdrowie.
I jeszcze dodatkowo ruch, aktywność fizyczna przyczynia się do właśnie aktywacji i powstania nowej brązowej tkanki tłuszczowej w naszym organizmie. A to za sprawą iryzyny, czyli hormonu wydzielanego przez komórki mięśni szkieletowych podczas wysiłku fizycznego.
Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim gościem była dr Emilia Gospodarska z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.